Dzień dobry Państwu. O książkach na Boże Narodzenie, o książkach w grudniu, pod koniec roku, najlepiej mówiłoby się oczywiście przy kominku z pruszącym się śniegiem w tle, co najlepiej pokazują liczne produkcje anglosaskie tego typu. To byłaby świetna formuła, niestety są dwa mankamenty. Nie mamy kominka i nie mamy śniegu. Może za rok uda się przynajmniej jedno, to znaczy będę mógł siąść z Państwem przy kozie, chociaż oczywiście żeliwnej, chociaż oczywiście nie po to, żeby wrzucać tam tytuły, bo jest to niedopuszczalne, choć nie ukrywam, że jest parę tytułów, o których myślę z żalem o ściętych na nie drzewach. Ale o tym nie będziemy mówili. Otrzyjmy łzę po pulpie i powiedzmy o 7-8 tytułach, o których powiedzieć naprawdę warto, które zapisały się w tym roku 2020. Ci z Państwa, z którymi miałem już przyjemność rozmawiać kiedyś o książkach, czy to na ekranie, czy chętnie piórem, mogło odnieść wrażenie, że straszliwie recykluję. Ale to wynika po prostu z tego, z mojego przekonania, że mamy do czynienia z czymś niezwykłym. Bo kiedyś to byli pisarze. Jako wychowany na alchemii słowa Parandowskiego i XIX-wiecznym jeszcze widzeniu, czy modernistycznym widzeniu literatury, mam to przekonanie, że kiedyś to byli pisarze. Mann, panie dzieju, Tolstoj, Dostojewski. No, jak napisali, to świat się przewraca. Flaubert. Mówią, że młody Anglik kiedyś jak spotkał Goethego na ulicy Weimaru, to zemdlał. A dzisiaj to co? No piszą sobie coś tam, piszą, jest o nowości miesiąca. Jak któryś ma większe wzmożenie, to potrafi jak Jacek Denel w Kryminale odnieść się w ten sposób, że nazwie stróża nocnego, pijaka i gbura, nazwiskiem Piotr Gliński. No przyznajmy, że jest to szpila o subtelności Hufnala, ale może tylko takie szpilki jeszcze pozostały na podręczniku Jacka Denela. Ale generalnie takie to są te pojedynki pisarskie. Tymczasem mówiąc już serio, ja od 2 lat żyję w przekonaniu, którym utwierdzają mnie kolejne tomy, kolejne tytuły, żyję w przekonaniu, że zdarzył się taki fenomen, że na naszych oczach nie tyle rodzi się, co już się zrodził 30 kilka lat temu, ale dochodzi do głosu, nazywa świat pisarz, który kiedyś będzie pisarzem na taką miarę, pozostając w granicach Rosji, tołstojowską, sołżenicynowską, choć on by się pewnie na oba te porównania otrząsnął. Myślę o Siergieju Lebediewie, nie spuszczajmy, który jest obecny na polskim rynku wydawniczym od 3 lat, za sprawą wydawnictwa Claroscuro, pisze książki od początku minionej dekady. I są to książki niezwykłe, ponieważ łączą one rzeczywiście prustowską delikatność, prustowskie cyzelowanie słowa, prustowskie sprawianie, że opis jabłoni, kałuży, miotającej się w rzece ryby, pluszowej zabawki za 7 rubli jest niepowtarzalny, jest taki jak odciśnięty, jak wryty, a jednocześnie opisuje tym językiem to, co może być najstraszniejsze, czyli historię Rosji w XX wieku z jej koszmarem, z jej przelaną krwią, z jej milionami ofiar i z tym, co jest w pewnym sensie jeszcze straszniejsze, czyli z nierozliczeniem się z tą przeszłością. Zupełnym zapomnieniem o nim, pogrzebanie jej. Prust i dół, do którego wrzuca się zwłoki, trudno jest jedno z drugim skojarzyć. Nam, Polakom, jest odrobinę łatwiej, jeżeli pamiętamy o wykładach Czapskiego, który w Gryazowcu, na parę miesięcy przed masakrą katyńską, wykładał z pamięci swoim współwięźniom, współtowarzyszom Prusta. Wtedy nowość. Ale jeżeli pominąć ten epizod, to doświadczenie Czapskiego, to czymś takim jest Lebediew, który językiem Prusta opisuje dół kloaczny albo całe hektary Syberii widzianej przez niego z lotu helikoptera, gdzie pozostały ruiny po łagrach i nic więcej. Debiutanta czyta się w pewnym sensie łatwiej niż jego pozostałe dwie powieści, ponieważ sięgną tu całkiem świadomie po formułę powieści sensacyjnej. Zresztą fenomen, o którym już wszyscy mówili, że polska premiera Debiutanta ukazała się w dniu, kiedy po raz kolejny służby specjalne Rosji sięgnęły po truciznę, żeby wyeliminować Aleksieja Nawalnego. To dość gorzki żart, przez nikogo nieprzewidziany. Powieść jest o służbach specjalnych Rosji, które sięgają po truciznę doskonałą, żeby eliminować niepokornych przeciwników reżimu za granicą. I jest napisana w dynamice thrillera, czyli takiej, gdzie się czyta przez 3 godziny i nagle, aha, więc tak to się skończyło. A jednocześnie nie traci nic z tej urody, z tego dramatyzmu, który Lebediew sobą reprezentuje. W moich rekomendacjach będzie sporo historii, to zawodowe. A że historii wydaje się dużo w Polsce, to selekcja była niełatwa, ale chcę zalecić książkę, polecić książkę znaczącą przez to, że na pozór temat w Polsce bardzo głęboko przeorany, jednak orający w zupełnie inny sposób. Kresy, Ars Moriendi, Agnieszki Rybak, Anny Smułki, już nie debiut autorek, bo przed dwoma laty opisywały również kresy II Rzeczpospolitej nostalgicznie. Ja mówię o tej nostalgii z pewnym sarkazmem, ponieważ przerabiając trochę tej literatury, wiem, jak łatwo się o kresach pisze. Na różną nutę, że było pięknie, że było strasznie, że Ułani, że Żółkiewski, że Pańszczyzna. I takich tekstów jest w zasadzie bez liku. Natomiast kresy Ars Moriendi oferują inną perspektywę. Są esejem, są gawędą, ulubiona formuła Polaków, biograficzną, niesłychanie napakowaną szczegółami, chociaż nie nużącą. Przypisy są dopiero na końcu, można czytać w trybie bezprzypisowym. Ale są opowieścią, która ma w sobie oddech wielkiej historii, takiej historii heglowskiej i strasznej. Są opowieścią o wycofywaniu się albo wypieraniu Rzeczpospolitej. Nie tyle w sensie państwa, bo to się dokonało po pierwszym i trzecim rozbiorze, ale w trybie wypierania kultury, form organizacji życia społecznego, postaw, wypierania, które zaczęło się, tak jak pisze w świetnym incipicie, w świetnym cytacie otwierającym książkę Miłosz, zaczęło się gdzieś po pokoju polanowskim, gdzieś w połowie XVII wieku, a skończyło się, tutaj może wypadałoby dać apokaliptyczny znak zapytania, po roku 45. I ta powieść, ten esej traktuje rzeczywiście o rodzinach szlacheckich z Białorusi, zamienionych w posłusznych kołchoźników, traktuje o rozebranym traktorami cmentarzu Ordont Wolowskich, ale traktuje też o braciach Nurutowiczach, z których jeden zginął z ręki fanatyka, a drugi z własnej. To wszystko zaznacza jakiś koniec, jakieś dogasanie i taką nostalgiczną, jednocześnie wielką lekturą jest ten esej o kresach. Jak kresy, to zwykle dworki. I nawet esej dwóch pań, Rybak i Smułki, nie uchronił się od tego, że pisał o dworkach. A tu mamy historię niezwykłą przez to, że antydworkową, ostentacyjnie dworkową, wyzywającą. Ludowa historia Polski Adama Leszczyńskiego, której bardzo ważny jest podtytuł. Za mało czcionko, żeby Państwo przeczytali, więc ja to zrobię. Historia wyzysku i oporu, mitologia panowania. Tytuł rodzi nadzieje, których spełnić do końca nie może. Bo ludowej historii Polski nie dałoby się napisać warsztatowo, bo za mało źródeł. I nie dałoby się napisać, bo byłaby historią dziesięciotomową. Natomiast z mitologią panowania, czyli uzasadnieniami, które znajdowała klasa ziemiańska głównie, a później inne klasy posiadające, żeby panować nad niższymi warstwami, uważaj, to jest całkowicie naturalne, Adam Leszczyński, historyk, socjolog, ale z bardzo mocnym ostrzem publicystycznym, poradził sobie doskonale. Z historią wyzysku i oporu nie wiem, czy wyczerpał temat. Myślę, że zaproponował niesłychanie ciekawe podejście. Taka historia socjologizująca jest w modzie, taka, która niekoniecznie enumeruje wydarzenie po wydarzeniu, tylko pokazuje pewne podobieństwa postaw, pewne fronty, pewne zderzanie racji. I to zderzanie racji, chociaż oczywiście jest różne w przypadku koszmaru pańszczyzny wczesno-nowożytnej i w przypadku robotników w ubogim, modernizującym się państwie, którym była II Rzeczpospolita, a po II wojnie światowej PRL, to są różne postawy, a jednocześnie ich podobieństwo i to napięcie jest przez Leszczyńskiego scharakteryzowane świetnie. Jego żar, już nawet nie tyle publicystyczny, co polityczny, z którym zakłada, że będzie się ujmował po stronie wyklętego ludu ziemi, nie wszystkim może pasować, ale jest to książka do przeczytania i do pokłócenia się z nią. Powieść, jedna z najlepszych powieści polskich tego roku, powieść, której nie jestem w stanie Państwu pokazać, bo kupiłem już dwa egzemplarze i oba pożyczyłem. A jeden rozdałem, a jeszcze kilka czeka pod choinką. Tkanki miękkie Zyty Rudzkiej. Jednej z najciekawszych prozaiczek, która pokazuje, że można opisywać Polskę roku 2020 bez politycznego żaru, bez eskapizmu, bez wymyślania historii skądinąd. Na poziomie, gdybyśmy streszczali, nieznośnie spoilerując i zabijając spoilerowanie tę powieść, ale zrobili to już wszyscy recenzenci przed nami, więc możemy sobie na to pozwolić. Na poziomie streszczenia dwuzdaniowego to historia mężczyzny, to najważniejsze, mężczyzny, lekarza w wieku średnim. Raczej już w smudze cienia. Ale to powiedzieć, to nic nie powiedzieć, bo powieść Zyty Rudzkiej nie przybiera szaty thrillera, chociaż pojawia się w niej śmierć, ale dużo więcej miłości i toczy się niemal wyłącznie w języku. Nawet tytuł Tkanki miękkie, pozostanie mi przy nim, żeby nie spoilerować więcej, tyleż mówi o profesji głównego bohatera, co o kruchości człowieka, które pojawia się zwłaszcza u tych, którzy pozują na twardziela, a każdy lekarz na twardziela pozować musi. To powieść, jeżeli żałuję, że jej nie mam, to nie ze względu na brak okładki, która jest fajna, ale ze względu na możliwość cytowania tych zdań, z których każde jest jak wiersz Barańczaka, jak wiersz Chrulińskiego, jak kalambur. To jest powieść, którą się czyta z cyrklem, rozpakowując zdanie i pokazując, jaki potencjał dwuznaczności, wieloznaczności kryje sobą polszczyzna. Ale właśnie dlatego warto ją przeczytać. Jestem z zawodu historykiem i lubię felietony. A skoro tak, to muszę się przed kimś nisko pokłonić i widzieć autora, który mi niegodzien jest do butów czyścić. Wacław Zbyszewski. Niesłychanie zapomniany. Jest modne pisać o zapomnianych pisarzach emigracyjnych, ale Zbyszewski zapomniany jest bardziej niż Czernyszewic nad Berezyńców, bardziej niż nawet niż jego brat Karol Zbyszewski, który pisał cudowne, złośliwą biografię Niemcewicza, zatytułowaną, co było bardzo obrazoburcze, w Polsce w 1935 Niemcewicz z przodu i z tyłu. Okazuje się, że jego starszy 2 lata brat w niczym mu nie ustępował, jeśli idzie o zarówno erudycję, jak ciętość języka. Wspominamy wielkich felietonistów, Polska w nim XX wieku obfitowała. Od Słonimskiego po Pilcha, od Mackiewicza po, no właśnie, po Szymborską w jej recenzjach. Ale tak witriolicznie, tak złośliwie, tak przenikliwie, tak syntetyzująco jak Zbyszewski, mam wrażenie, że nie miał pisać nikt z nich. On przebija stalówką swoich bohaterów na wylot, nie przejmuje się absolutnie niczym, jest podstarzałym, skrachowanym emigrantem, dożywającym swoich lat w Londynie emigracyjnym, lat 50. i 60., który jeżeli pisze coś czasami na serio, to z bezmierną goryczą o swoim przegranym życiu, o tym, że już nigdy nie zobaczy Wilna. Natomiast w związku z tym nie patyczkuje się absolutnie z niczym. Jego specjalnością były nekrologii, które były pisane w manierze antynekrologicznej. Nie były oczywiście pamfletami, natomiast już w drugim zdaniu wypominały bohaterowi o pilstwo, otyłość, niechlujność stroju, jąkanie się, a potem dopiero przychodził do jego cnót. A jednocześnie skróty, jakie go dokonywał, to są skróty, które potrafi dokonać wielki aforysta. Kiedy pisze o trochę zapomnianej postaci Floriana Sokołowa, wielkiego Polaka pochodzenia żydowskiego, wybitnego wydawcy i publicysty przedwojennego, dożywającego swoich dni na emigracji, kompletnie dziś niepamiętanego, kiedy charakteryzuje przez parę stron życzliwie Sokołowa, po czym pisze o nim, no był to taki oryginalny żydowski Józio Czapski. To widzimy, że nie przejmuje się ani pisaniem polskości i żydowskości, ani honorami Czapskiego, tylko pisze sobie o Sokołowie w ten sposób. Podobnie załatwia paru premierów swoich czasów, paru premierów czasów swojej młodości. Najdłuższy nekrolog poświęca właściwie nie tyle nekrolog, co wspomnienie Catowi Mackiewiczowi, nie ukrywając szczegółów jego życia erotycznego. Jeżeli ktoś chce naprawdę skandalizujących i fantastycznie napisanych wspomnień II Rzeczypospolitej, niech sięga po Zbyszewskiego. A jeżeli ktoś chce wspomnień, które są rzeczywiście wspomnieniami jako takimi, opisują co się stało tego dnia, tego miesiąca, a jednocześnie sięgają do granicy ludzkiego doświadczenia, niech sięgnie po Było, minęło. Wspomnienia Bohdana Korzeniewskiego, w większości znanego jako historyk teatru, zresztą także reżyser, także krytyk wybitny. Część tych wspomnień się ukazywała przez lata w wydaniu w Bibule, bo była zbyt nieznośna dla wydawców oficjalnych. Zresztą, co ciekawe, również wspomnienia z Auschwitz. Po raz pierwszy chyba PIW wydaje je zebrane w jednym tomie. Korzeniewskiemu zdarzyło się być no właściwie wszystkich sytuacjach granicznych, których dostarczała Polakom II wojna światowa. Brał udział w kampanii wrześniowej, był jednym z pierwszych jeńców Auschwitz, wykupionym z Auschwitz po paru miesiącach w stanie półszkieletalnym w styczniu 1940 roku. Brał udział w Powstaniu Warszawskim jako bibliotekarz, który nie do końca daremnie bronił 1,5 miliona woluminów BUW-u przed spaleniem przez Niemców, rozmawiając z tymi Niemcami, oswajając ich, ani na sekundę nie ustępując im pola. A później wziął udział w niezwykłej misji, jeszcze zanim wrócił do kariery reżyserskiej, wziął udział w niezwykłej misji poszukiwania wdeptanych w błoto książek wywiezionych przez Niemców, odnalezionych na Dolnym Śląsku i beztrosko zwijanych na skręty machorkowe przez krasnoarmiejców. Ja pisząc coś o tej książce, zatytułowałem ją Kandyd na polach śmierci. I broniłbym tej formuły. Korzeniewski rzeczywiście, no, wystarczy powiedzieć, że przeżył parę miesięcy pierwszych Auschwitz. Jest niepatetyczny, był agnostykiem i ironistą, bliską była tradycja francuska. Niesłychanie uważnie patrzy na ludzi, wszystkich. Patrzy na kapo, którzy pierwszego dnia wybierają więźniów do zabawy, może do śmierci. Wybiera i patrząc tak uważnie, jak potrafił, wybiera najokrutniej wyglądającego spośród nich i dzięki temu przeżywa. Ci piękni mordowali, fascynując się śmiercią. Ten brzydki jest byłym ogrodnikiem, który ma rodzaj szorstkich humanitas dla swoich podwładnych. Ta uważność spojrzenia nie opuszczała Korzeniewskiego ani na chwilę. Czy rozmawiał z zapitym eterem NKWD-istą, czy z Niemcem, który za chwilę podpali bibliotekę, czy z innym NKWD-istą, który chce go rozwalić, czy z SS-manem, który niechętnie wypuszcza go z Auschwitz, czy z babą polską, która wchodzi do przedziału i naśmiewa się z tych ostrzyżonych półtrupów. Ta ostrość i ta uważność spojrzenia jest czymś, co czyni ze wspomnień Korzeniewskiego jedno z najmocniejszych tekstów polskich o II wojnie. Bezwzględnie warty przeczytania. Żeby dodać naszym opowieściom i rekomendacjom odrobinę lekkości i zaraz żeby pochwalić małe wydawnictwa, które mają najtrudniej. Mówiliśmy już o Klaroskuro, który wydaje Lebediewa. Powinniśmy o wydawnictwie Pewne z Lublina. Mówiliśmy o wydawnictwie Wschodni Ekspres, ale to w poprzednim odcinku. A teraz powiedzmy o wydawnictwie Pauza, które wydaje ambitną, zwariowaną, śmiałą, przewrotną, musującą prozę zachodnioeuropejską. Nie wszystkich tytułów przypadają mi do gustu, ale Turbulencje Szalaja i Nikolski, Nikolasa Dicknera, to dwie mikropowieści, które łyka się w godzinę, a z których zostaje energii na kilka dni, szczególnie przydatnych w takim grudniu jak ten. Turbulencje to tak naprawdę powieść pomysł. Nie mogę go zdradzić. Można by to nazwać nowelą na temat globalizacji, ale zarazem pozwolona tak rozłożyć skrzydła każdemu, kto czuje się trochę ścieśniony kwarantannami i COVID-em, że powinna się znaleźć na półkach wszystkich podupadających agencji turystycznych, żeby zapewnić swoim klientom coś zamiast lotu do Ammanu. A Nikolski, Nikolasa Dicknera, to fantastyczna, skrząca się humorem przeplatanka trzech życiorysów, właściwie czterech, z kraju, o którym niezwykle mało wiemy, z Kanady, ale też sięgająca z szeroko rozpiętymi skrzydłami od Alaski przez Wyspę Oceanu Spokojnego po Karaiby, zaczynająca się chronologicznie w czasach rewolucji cudownej dla niektórych, a zwłaszcza na zachodniej półkuli, rewolucji 68 roku, kończąca dzisiaj i pokazująca, jak pokolenie dzieci hipisów, dzieci tamtych rewolucjonistów radzi sobie z luzem swoich rodziców, a czasami go przejmuje. Cudowna, bo trosze skąpana w oparach ziół karaibskich, ale nie bardzo. Fantastyczna, wyluzowująca książka. Gościmy na portalu Nowej Konfederacji, która co prawda jeszcze nie ma swojego satelity i swoich linii lotniczych, ale ma już swoje podcasty, portal, niecodzienniki zagraniczne i wydawnictwo książkowe. Zasypuje nas tytułami, których wśród produkcji innych Małchowicy nie wszystkie daje radę przerobić. Ale potem sięgnąłem jako pierwszy. Tom Poety wśród socjologów i poetyzującego socjologa Jaremy Pikutowskiego, znanego Państwu z łamów portalu, którego część tekstu zdałem, którego wszystkie dały mi do myślenia łatwością, ale łatwością uzasadnioną, odwagą, może powinienem bardziej powiedzieć, odwagą, z jaką tworzy właściwie jednoosobowe raporty. Mamy trochę think tanków, chociaż ciągle trochę za mało w Polsce, ale myślę, że taki Piekutowski Institute, który pisałby o najważniejszych wyzwaniach społecznych, o samotności, o starzeniu się, o nieumiejętności budowania więzi, o neoplemienności, o całym osypywaniu się świata. Jedni mówią, że po zburzeniu dwóch wież, drudzy mówią, że po kryzysie finansowym, ale niewątpliwym osypywaniu się świata, który widzimy od 10-15 lat. Te mikroeseje, czasami przyjmujące postać rozmowy z kimś, czasami częściej właśnie raportu, co jest w ogóle nową formą pisania o spostrzeżeniach socjologicznych, nigdy nie nużą, nie zawsze pocieszają, zawsze otwierają nas na coś. Jarema jest tym słynny i głośny zawód w naszej dekadzie, to analitycy Big Data. Jarosław Piekutowski jest kimś więcej, jest kimś, kto dla nas czyta niesłychanie skomplikowane i nie do przebicia się opracowania i wydobywa z nich, no, zaryzykuję duże słowo, to, co jest doświadczeniem człowieka w roku 2020, człowieka społecznego. To ważne teksty. Liczę na to, że nie przepadną wśród produkcji wielu małych oficjów. I polecam je. I życzę radosnych, dających czas na czytanie świąt.